Rok 1984, taśma 10, ścieżka. Czuł się znacznie lepiej. Z dnia na dzień, o ile można mówić o dniach, gdy nic nie dzieli ich od siebie, przybierał na wadze i powracały mu siły. Jaskrawe światło w słoniach się i wciąż rozlegał się szum, lecz nowa cela była trochę wygodniejsza od poprzednich. Miał w niej stołek, a na pryczy z desek leżały materac i poduszka. Zaprowadzono Winstona do łaźni i dość często pozwano mu się myć w blaszanej mielnicy. Nawet ustawiono wodę. Otrzymał nową bieliznę i czysty kombinezon. Obrzodzenie posmarowano jakąś kojącą maścią i nałożono patrunek. Na koniec usunięto więźniowi resztkę zębów i dano mu sztuczne szczęki. Musiało więc minąć wiele tygodni, nawet miesięcy. Teraz, gdyby miał ochotę, mógłby mierzyć upływ czasu, ponieważ karmiono go w miarę regularnie. Sądził, że dostaje 3 posiłki na dobę. Nie do pewności, czy podawane są w dzień, czy w nocy. Jedynie było nadspodziewanie smaczne. Na co trzeci posiłek dla mięso. Raz nawet otrzymał paczkę papierosów. Nie miał zapałek, ale zawsze mógł prosić o ogień milczącego strażnika, który przynosił posiłki. Kiedy pierwszy raz zapalił, zrobiło mu się niedobrze, lecz zrezygnował. Kował sobie papierosy, paląc pół po każdym posiłku, żeby paczka starczyła na dłużej. Dostał także białą tabliczkę z przywianym rogu ołówkiem. Początkowo w ogóle z niej nie korzystał. Nie próbował nawet wyrwać się z apatii. Czas między posiłkami spędzał prawie bez ruchu, albo śpiąc, albo leżąc sennym odrętwieniem z zamkniętymi oczami, gdyż otarcie ich wymagało zbyt wiele wysiłku. Już dawno przywykł do spania przy silnym świetle padającym mu proton twarz. Jedynie sny miewał znacznie mniej chaotyczne. Śnił teraz wyjątkowo często, zawsze o rzeczach przyjemnych. Przebywał w złotej krainie lub siedział wśród tężnych, wspaniałych, zalanych słońcem ruin z matką, z Julius O'Brienem. Śnił sobie nie i rozmawiali o pogodnych sprawach. Kiedy myślał o czymś na jawie, to niemal wyłącznie o swoich snach. Odkąd znikł bodziec w postaci groźby bólu, Winston jakby stracił zdolność do podejmowania wysiłku intelektualnego. Nie nudził się, nie czuł potrzeby prowadzenia rozmów, nie tęsknił do żadnych rozrywek. To, że przebywał w samotności, bez bicia i przesłuchań, w dodatku syty i czysty, zadowalało go w zupełności. Z czasem spał coraz mniej, ale wciąż nie miał ochoty wstawać z łóżka. Najchętniej leżał bez ruchu, czując, jak powracają mu siły. Obmacywał swoje ciało, aby się upewnić, czy jego mięśnie naprawdę nabierają masy, a skóra staje się mniej wiotka. Wreszcie odeszły go wszelkie wątpliwości. Tak, przybierał na wadze, udniał z dągłych kolan. Od tej chwili, z początku z niejakim ociąganiem, zaczął się systematycznie gimnastykować. Wkrótce mógł już przejść 3 kilometry, spadając wolno po celi, a kabłąkowate ramiona nieco mu się wyprostowały. Ale kiedy zabrał się do trudniejszych ćwiczeń, ze zdziwieniem ukorzeniem odkrył, że może im podołać. Nie potrafił przyspieszyć kroku, nie umiał utrzymać stołka w wyprostowanej ręce, przewracał się i usiłował stanąć na jednej nodze. Z przysiadu podniósł się z ogromnym wysiłkiem, ledwo przezwyciężając rwący ból ud i udek. Kiedy się położył na brzuchu i usiłował zrobić pompkę, okazało się beznadziejne, nie potrafił podźwignąć się choćby centymetr. Ale po kilku dniach i kilku kolejnych siłkach nawet tej sztuki udało mu się dopiąć. Z czasem doszedł do 6 pompek pod rząd. Zaczął odczuwać dumę ze swojej sprawności fizycznej i miał tylko nadzieję, iż jego twarz również odzyskuje dawny wygląd. Dopiero przypadkiem dotknąwszy łysej czaszki, przypomniał sobie, jak dalece zniszczony i ukryta łzdami łasz, którą widział w lustrze. Jego umysł stał się bardziej prawny. Winston mógł teraz usiąść na pryczy, przejąć ścianę i z drugą wolanie całym świadomie przyjąć do swojej reedukacji. Skapitulował, co do tego nie miał żadnych wątpliwości. Zastanawiając się nad tym obecnie, zrozumiał, że właściwie gotów był skapitulować znacznie wcześniej, niż sobie to uświadomił. Już w chwili, kiedy znalazł się w Ministerstwie Miłości, a nawet wcześniej, wtedy, gdy stał bramie z Julią, słuchając poleceń żadnego głosu płynącego z teleekranu, zdał sobie sprawę z lekkomyślności i naiwności swojej próby buntu przeciwko partii. Teraz wiedział, że przez 7 lat policja myśli obserwowała go niczym owada przez lupę. Uwadze funkcjonariuszy nie umknął żaden jego czyn, żadne słowo, znali nawet jego myśli. Ostrożnie kładli jasny paproch z powrotem na okładce pamiętnika. W trakcie przesłuchań puszczano mu nagrania, pokazywano zdjęcia. Niektóre przedstawiały jego i Julię. Tak, nawet wówczas, gdy nie potrafił dłużej walczyć z partią. A zresztą partia ma rację. Musi mieć, bo czy nieśmiertelny zbiorowy mózg może się mylić? Według jakich zewnętrznych kryteriów można oceniać jego sądy? Normalność to średnia statystyczna. Należało jedynie nauczyć się myśleć tak jak oni. Gdyby tylko... Ołówek, który trzymał w palcach, wydawał mu się jakiś gruby i nieporęczny. Winston zaczął notować myśli, które przychodziły mu do głowy. Na początku napisał dużymi, krzywymi literami. Wolność to niewola. Po czym, nie zastanawiając się, dopisał 2 i 2 to 5. Ale nagle coś się w nim zacięło. Jego umysł jakby pragnął, czegoś uniknąć, odmawiał posłuszeństwa. Więzień miał świadomość, że wie, jak brzmi kolejna maksyma, lecz chwilowo nie mógł sobie przypomnieć. Wreszcie udało mu się ją odtworzyć, nie tyle przypomnieć, ile zrekonstruować w myślach. Zanotował. Bóg to władza. Zgadzał się na wszystko. Przeszłość była zmienna. Przeszłości nigdy nie zmieniano. Oceania prowadziła wojnę ze Wschód Azją. Oceania zawsze prowadziła wojnę ze Wschód Azją. Jones, Aronson i Rutherford byli winni zbrodni, o które zostali oskarżeni. Nigdy nie widział zdjęcia, które stanowiło dowód ich niewinności. Nigdy nie istniało, po prostu je wymyślił. Pamiętał sprzeczne ze sobą fakty, lecz wiedział, że wiele wspomnień sobie uroił. Powstały z jego zmyśleń. Jakież to było proste. Wystarczyło się poddać, a reszta wynikała sama. Zupełnie jakby człowiek płynął pod prąd, który spycha go tyłu, mimo najrozpaczliwszych wysiłków, a potem nagle decydował się zawrócić i płynąć z prądem, zamiast mu się opierać. Nie zmieniało się nic oprócz nastawienia. Działo się i tak to, co było nieuchronne. Winston właściwie nie wiedział, dlaczego w ogóle się buntował. Przecież prościej jest zaniechać oporu. Jedynie wszystko może być prawdą. Tak zwane prawa przyrody to nonsens. Prawo ciążenia to nonsens. Gdybym chciał, powiedział Brian, mógłbym wznieść się do góry niczym bańka mydlana. Winston rozważał to przez chwilę. Jeśli jemu się wydaje, że się unosi, a mnie, że to widzę, wówczas tak jest w istocie. Nagle jednak niczym zanurzony pod wodę drąg, który wypływa na powierzchnię, z głębi mózgu wyłoniła się refleksja. Nie, wcale tak nie jest, po prostu ponosi nas fantazja. Ulegamy halucynacji. Czym prędzej odepchnął ją od siebie. Opierała się na ewidentnym błędzie, na fałszywym założeniu, że gdzieś na zewnątrz istnieje rzeczywisty świat, w którym dzieją się rzeczywiste rzeczy. Ale jak może istnieć, jak można mieć świadomość czegokolwiek inaczej niż poprzez myśli? Wszystko dzieje się w głowie, a co dzieje się w głowach wszystkich, dzieje się naprawdę. Odrzucenie błędu nie sprawiło mu trudności. Nie obawiał się, że da się znów sprowadzić na manowce. Jednakże taki fałszywy tok rozumowania w ogóle nie powinien był mu przyjść do głowy. Umysł musi umieć się wyłączać, ilekroć zbacza na niebezpieczne tory. Proces ten powinien zachodzić automatycznie, odruchowo. W nowomowie określano to mianem zbrodnio szlabanu. Winston zaczął wyrabiać w sobie tę umiejętność. Przywoływał w myślach różne tezy, na przykład partia twierdzi, że ziemia jest płaska, partia twierdzi, iż lód jest cięższy od wody, i ćwiczył zdolność niedostrzegania lub nierozumienia argumentów, które mogłyby je obalić. Nie było to łatwe. Należało szybko myśleć, a ponadto mieć dar improwizacji. Już problemy arytmetyczne typu 2 i 2 to 5 znacznie przekraczały intelektualne możliwości Winstona. Wymagały niesłychanej giętkości umysłu, pozwalającej w jednym momencie dokonywać najsubtelniejszych operacji logicznych, a w następnym nie dostrzegać najbardziej podstawowych błędów w rozumowaniu. Głupota okazywała się równie niezbędna jak inteligencja, a znacznie trudniej było mu ją w sobie wykształcić. Przez cały ten czas nurtowało go pytanie, kiedy go zastrzelą. Wszystko zależy od ciebie, powiedział Brian. Winston zdawał sobie jednak sprawę, że żadnym swoim czynem nie zdoła przybliżyć końca. Mogą go zastrzelić za 10 minut lub za 10 lat. Mogą trzymać latami w izolatce, zesłać do obozu pracy, a nawet na krótko zwolnić, jak to się niekiedy zdarza. Bardzo możliwe, że wówczas, zanim go zastrzelą, powtórzy się cały cyrk z aresztowaniem i przesłuchaniami. Jedno było pewne, śmierć nadchodzi nieoczekiwanie. Zgodnie z tradycją, niemówioną tradycją, choć nikt o tym nie wspominał, jako się wiedziało, więźniowi strzelano zawsze w tył głowy, zawsze znienacka, prowadząc go korytarzem, niby to z jednej celi do drugiej. Pewnego dnia, aczkolwiek mógł być to nie dzień, a środek nocy, Winston zapadł w dziwny, błogi sen. Szedł korytarzem, czekając na kulę. Wiedział, że strzał padnie w następnej sekundzie. Wszystko było załatwione, wyjaśnione. Umierał pogodzony. Nie dręczyły go już wątpliwości, nie wdawał się w żadne spory, nie czuł bólu ani strachu. Ciało miał zdrowe i silne. Szedł bez wysiłku, radując się ruchem, przekonany, że idzie w pełnym słońcu. Nie znajdował się w jednym z wąskich, białych korytarzy Ministerstwa Miłości, lecz w ogromnym, zalanym słońcem pasażu, ponad kilometr szerokim, który pamiętał z majaków wywołanych zastrzykami. Był w złotej krainie, szedł ścieżką powyskubanej przez króliki łące. Czuł pod stopami krótką, sprężystą trawę, a na twarzy ciepłe promienie słońca. Na skraju pola widział kołyszące się łagodnie wiązy, a gdzieś w oddali wił się strumień, w którego zielonych rozlewiskach pod wierzbami pływały klenie. Nagle poderwał się niczym rażony prądem. Pot zrosił mu plecy. Usłyszał, jak krzyczy na cały głos: Julio, 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 moja najdroższa Julio. Przez chwilę trwał w iluzji, iż Julia jest tuż obok niego, a właściwie nie tyle obok, ile w nim, jakby stanowili jedność. W tym momencie kochał ją bardziej niż kiedykolwiek, bardziej niż wtedy, gdy byli razem i na wolności. Zrozumiał, że Julia wciąż żyje i potrzebuje jego pomocy. Opadł na posłanie, starając się opanować. Cóż zrobił najlepszego? Ileż dodatkowych lat niewoli będzie go kosztować ten moment słabości? Za chwilę doleci go stukot kroków. Tego wybuchu nie puszczą mu płazem. Jeśli nawet dotąd się nie domyślali, teraz wiedzą na pewno, że nie dotrzymuje warunków umowy. Był posłuszny partii, lecz wciąż jej nienawidził. Dawniej ukrywał heretyckie poglądy pod płaszczykiem prawomyślności. Teraz cofnął się o krok wstecz, oddał im w niewolę swój umysł. Jednakże serce zachował nieskażone. Wiedział, że nie ma racji, ale wolał jej nie mieć niż być tak jak oni. Rozszyfrują go, O'Brien go rozszyfruje, zdradził się tym jednym głupim okrzykiem. Będzie musiał zaczynać od początku, proces może trwać lata. Przejechał ręką po twarzy, usiłując przyzwyczaić się do jej dotyku. Głębokie bruzdy znaczyły policzki, kości policzkowe sterczały ostro, nos był spłaszczony, a odkąd widział się w lustrze, wprawiono mu sztuczne zęby. Niełatwo kontrolować mimikę, kiedy nie zna się wyglądu własnej twarzy. Zresztą samopanowanie nad mimiką nie wystarczało. Po raz pierwszy w życiu zdał sobie sprawę, że jeśli chce się zachować tajemnicę, należy ukryć ją nawet przed sobą. Trzeba pamiętać o niej bez przerwy, lecz dopóki nie nadejdzie właściwa chwila, nie należy ani ubierać jej w słowa, ani pozwolić, aby przeniknęła do świadomości. Od tej chwili nie tylko jego myśli, ale również odczucia i sny muszą być prawomyślne. I przez cały ten czas musi kryć swoją nienawiść głęboko w sobie, nosić ją jak torbiel, która tkwi w ciele, a zarazem nic jej z nim nie łączy. Pewnego dnia postanowią go zastrzelić. Nie sposób przewidzieć, kiedy to nastąpi, ale chyba domyśli się kilka sekund wcześniej. Zawsze strzelają w tył głowy, prowadząc korytarzem. 10 sekund starczy. Przez ten czas wszystko w nim zdąży wywrócić się na opak. Nagle, bez słowa, bez zmiany rytmu kroków, bez drgnienia twarzy, nagle spadnie zasłona kamuflażu i trach. Gruchną armaty nienawiści. Nienawiść wypełni go niczym potężny, szalejący płomień i niemal w tym samym momencie trach wystrzeli kula. Wystrzeli za późno lub za wcześnie. Rozsadzi mu mózg, zanim znów zdołają nad nim zapanować. Heretycka myśl pozostanie nieukarana, nieskruszona na zawsze poza ich zasięgiem. Jednym strzałem zniszczą stworzoną przez siebie doskonałość. Umrzeć, pałając do nich nienawiścią, oto prawdziwa wolność. Zamknął oczy. Czekało go trudniejsze zadanie od narzucenia sobie myślowej dyscypliny. Musiał się upokorzyć, okaleczyć. Musiał zanurzyć się w najohydniejszym brudzie. Przez chwilę zastanawiał się, co jest najbardziej wstrętne, najbardziej obmierzłe ze wszystkiego. Pomyślał o wielkim bracie. Ogromna twarz, ponieważ zawsze widział ją tylko na plakatach, w jego wyobraźni też miała ponad metr szerokości, z sutymi czarnymi wąsami i o oczach pilnie śledzących każdy ruch, sama z siebie stanęła mu w myślach. Co naprawdę odczuwał wobec wielkiego brata? Na korytarzu rozległ się ciężki stukot butów. Stalowe drzwi celi otworzyły się z brzękiem. Do środka wszedł O'Brien, oficer o woskowej twarzy i strażnicy w czarnych mundurach. Zostali na zewnątrz. — Stań! — rozkazał O'Brien. — Zbliż się! Winston stanął naprzeciwko O'Briena. Ten ujął go za ramiona i przyjrzał mu się. — Miałeś ochotę mnie oszukać — rzekł. — Bardzo nierozsądnie. Wyprostuj się, patrz mi w oczy. Na moment umilkł, po czym kontynuował nieco łagodniejszym tonem. — Robisz postępy. Umysłowo jesteś już prawie zdrów, ale emocjonalnie nie posunąłeś się ani o krok do przodu. Powiedz mi, Winston, i pamiętaj, nie użyj. Wiesz, że zawsze potrafię poznać, kiedy kłamiesz. Powiedz mi, jakie uczucia żywisz naprawdę do wielkiego brata?
Nienawidzę go.
Nienawidzisz go, świetnie. Więc najwyższy czas, abyśmy przeszli do ostatniego etapu. Musisz pokochać wielkiego brata. Nie wystarczy go słuchać, trzeba go kochać. Pchnął Winstona w stronę strażników. Pokój 101 polecił. Na każdym etapie więzienia Winston wiedział, a przynajmniej tak mu się zdawało, w jakiej części pozbawionego okien budynku akurat przebywa. Może poznawał to po niewielkich różnicach ciśnienia. Cele, w których bili go strażnicy, mieściły się pod ziemią. Pokój, w którym przesłuchiwał go O'Brien, ulokowany był gdzieś wysoko, niemal pod samym dachem. Teraz z kolei zabrano go do pomieszczenia położonego o wiele metrów pod ziemią, chyba na najniższej kondygnacji budynku. Było obszerniejsze niż większość cel, gdzie dotąd go trzymano. Jednakże nie zwracał uwagi na otoczenie. Zauważył tylko, że przed sobą ma dwa stoliki, oba przykryte zielonym suknem. Jeden stał zaledwie 1,5 metra od niego, drugi nieco dalej, bliżej drzwi. Winston siedział w fotelu skrępowany tak ciasno, że nie mógł się poruszyć, nawet skinąć głową. Sztywna podpórka sprawiała, że musiał patrzeć prosto przed siebie. Przez chwilę był sam, po czym drzwi otworzyły się i do środka wszedł O'Brien. Pytałeś mnie kiedyś, rzekł, co jest w pokoju 101. Powiedziałem ci, że sam wiesz najlepiej. Wszyscy wiedzą, tutaj czeka cię to, co jest najstraszniejsze na świecie. Drzwi otworzyły się ponownie. Do środka wszedł strażnik. Wniósł jakiś przedmiot wykonany z drutu, kosz albo skrzynkę i postawił na dalszym stoliku. O'Brien zasłaniał mu widok. Winston nie mógł więc dobrze się przyjrzeć. Dla każdego człowieka co innego jest najstraszniejsze na świecie, wyjaśnił O'Brien. Dla jednego może to być pogrzebanie żywcem, dla drugiego spalenie, a dla trzeciego utonięcie, wbicie na pal lub dopiero 50. rodzaj śmierci. Czasami chodzi o coś bardzo trywialnego, co wcale nie powoduje zgonu. Przesunął się nieco, aby Winston mógł lepiej dojrzeć przedmiot umieszczony na stole. Była to podłużna, druciana klatka z umocowanym na wierzchu uchwytem do noszenia. Z przodu znajdowała się jakby maska szermiercza, wklęsłą stroną zwrócona na zewnątrz. Chociaż klatka stała w odległości prawie 4 metrów, Winston widział, że przedzielona jest wzdłuż na dwie części i że w każdej z nich siedzi zwierzę. Szczur. W twoim wypadku, kontynuował O'Brien, najstraszniejsze są szczury. Dziwny, ostrzegawczy dreszcz. Niewytłumaczalny lęk wstrząsnął, lecz dopiero w tym momencie zrozumiał, do czego służy podobne do maski urządzenie umocowane z przodu. Kiszki zamieniły mu się w lód.
— Nie możecie! — zawył piskliwym, łamiącym się głosem. — Nie możecie! Nie, nie!
— Czy pamiętasz chwile grozy, które nachodziły cię w snach? — spytał O'Brien. — Przed sobą widziałeś mroczną jamę, w uszach słyszałeś grzmot. W jamie kryło się coś strasznego. Wiedziałeś co, lecz nie dopuszczałeś tej wiedzy do świadomości. Szczury!
O'Brien! Zawołał Winston, usiłując zapanować nad głosem. Przecież wiecie, że to nie jest konieczne. Czego ode mnie chcecie?
O'Brien nie odpowiedział wprost. Kiedy się odezwał, mówił, co mu się czasem zdarzało, tonem nauczycielskim. Patrzył z namysłem przed siebie, jakby zwracał się do słuchaczy siedzących gdzieś za Winstonem.
Ból sam w sobie często nie wystarczy. Są sytuacje, w których człowiek zdoła wytrzymać największy ból, a nawet może z bólu umrzeć, ale każdego coś napawa taką grozą, że boi się choćby o tym myśleć. Nie ma to nic wspólnego z odwagą i strachem. Kiedy człowiek spada z wysokości, nie jest tchórzostwem łapanie się liny. Jeśli wynurza się spod wody, nie jest tchórzostwem wciąganie powietrza w płuca. To odruch, którego nie sposób się wyzbyć. Tak samo jest z tobą i szczurami. Dla ciebie są najkoszmarniejszą rzeczą na świecie. Choćbyś nie wiem jak pragnął, tej formy nacisku nie potrafisz znieść. Zrobisz, czego tylko od ciebie zażądam. Ale czego żądacie? Jak mogę to zrobić, skoro nie wiem?
O'Brien przeniósł klatkę na bliższy stolik. Postawił ją ostrożnie na zielonym suknie. Winstonowi krew zahuczała w uszach.
Czuł się straszliwie osamotniony. Zdawało mu się, że siedzi pośrodku rozległej, bezludnej równiny, pustyni zalanej słonecznym blaskiem, a wszystkie dźwięki docierają do niego z ogromnej odległości. Ale klatka ze szczurami stała zaledwie 1,5 metra od jego fotela. Były wielkie, oba w tym samym wieku, gdy szczurom grubieją pyski i stają się bardziej drapieżne, a sierść z szarej przemienia się w brunatną. Szczury, choć gryzonie, są mięsożerne, ciągnął O'Brien, jakby wciąż przemawiał do swoich niewidocznych słuchaczy. Chyba sam wiesz, co zdarza się w ubogich dzielnicach. Są ulice, gdzie kobiety boją się zostawiać niemowlę w domu bez opieki choćby na 5 minut. Szczury z miejsca by się na niego rzuciły i po kilku chwilach pozostałyby tylko ogryzione do cna kości. Szczury atakują również ludzi chorych lub umierających. Wykazują niebywałą zdolność wyczuwania, że ktoś jest bezsilny. Nagle z klatki rozległy się głośne piski. Dochodziły Winstona jakby z bardzo daleka. Szczury rozdrażnione szturmowały dzielącą je ściankę. Usłyszał głęboki jęk rozpaczy. Ten dźwięk również zdawał się płynąć z oddali. O'Brien podniósł klatkę i coś przy niej nacisnął. Rozległ się głośny trzask. Winston szarpnął całym ciałem, jak oszalały, próbując zerwać się z fotela. Daremny wysiłek. Ciało i głowę miał całkowicie unieruchomione. O'Brien przybliżył klatkę. Była teraz niecały metr od twarzy Winstona. Nacisnąłem pierwszą dźwignię, wyjaśnił O'Brien. Domyślasz się chyba, jak funkcjonuje klatka. Maska zamknie się wokół twojej głowy. Kiedy nacisnę drugą dźwignię, drzwiczki w klatce uniosą się do góry. Wygłodniałe bestie skoczą do przodu, jak wystrzelone z procy. Czy widziałeś kiedy, jak szczur rzuca się do ataku? Skoczą ci prosto na twarz i zaczną się w nią wgryzać. Czasami od razu wyżerają oczy. Czasami najpierw przegryzają policzki i wyjadają język. Klatka była coraz bliżej, coraz większa. Winston usłyszał kilka krótkich jęków, które dolatywały jakby gdzieś znad jego głowy. Walczył rozpaczliwie, aby opanować strach. Wymyśl coś, wymyśl. Masz jeszcze ułamek sekundy. To twoja ostatnia szansa. Nagle stęchły, obrzydliwy smród uderzył go w nozdrza. Wstrząsnęły nim mdłości, tak silne, że o mało nie zemdlał. Zrobiło mu się czarno przed oczami. Na moment sam zmienił się w szalone, wyjące zwierzę. Jednakże wydobył się z mroku, unosząc ze sobą zbawienną myśl. Był tylko jedyny sposób ratunku. Musi odgrodzić się od szczurów ciałem innego człowieka. Otwór maski był tak blisko, że nic poza nim nie widział. Druciane drzwiczki zbliżyły się na szerokość 2 dłoni do jego twarzy. Szczury wiedziały już, co zaraz nastąpi. Jeden podskakiwał niecierpliwie, a drugi stary rynsztokowiec o szerokim, pomarszczonym pysku uniósł się na tylne łapy i opierając o druty różowe spody przednich, zaczął gniewnie węszyć. Winston wpatrywał się w jego wąsy i żółte zębiska. Znów owładnął nim paniczny strach. Czuł się ślepy, bezsilny, otępiały. W carskich Chinach była to dość pospolita tortura, oświadczył O'Brien tym samym dydaktycznym tonem. Maska zamykała się wokół twarzy Winstona. Druty dotykały policzków i wówczas... Nie była to ulga, lecz nadzieja, zaledwie iskierka nadziei. Za późno, mogło już być za późno, ale nagle zrozumiał, że na całym świecie istnieje tylko jedna osoba, na którą może przenieść tę straszliwą torturę. Jedno ciało, którym może się zasłonić przed szczurami. I zaczął wrzeszczeć jako pętany, powtarzając w kółko. Zróbcie to Julii, Julii, nie mnie, Julii, nie obchodzi mnie, co się z nią stanie. Niech jej zeżrą twarz, obgryzą aż do kości. Nie mnie, Julii, nie mnie. Spadał do tyłu w jakąś bezdenną otchłań, oddalał się od szczurów. Wciąż przywiązany do fotela przeleciał przez posadzkę, przez ściany budynku, przez ziemię, przez oceany, przez atmosferę. Uniósł się w kosmos, w gwiaździste przestworza, cały czas coraz bardziej oddalając się od szczurów. Dzieliły go od nich lata świetlne, ale wciąż czuł na policzkach zimny dotyk drucianej siatki. I O'Brien wciąż stał u jego boku. Kiedy jednak w ciemnościach rozległ się metaliczny trzask, Winston wiedział, że drzwiczki klatki nie otworzyły się, lecz zatrzasnęły na dobre. kawiarni pod kasztanem nie było prawie nikogo. Zakurzone stoły złociły się w promieniach słońca wpadających ukośnie przez okno. Dochodziła godzina 15, spokojna pora. Z teleekranów sączyły się blaszane tony muzyki. Winston siedział w tym samym rogu, co zawsze, ze wzrokiem utkwionym w pustej szklance. Raz na jakiś czas spoglądał na ogromną twarz obserwującą go z przeciwnej ściany. Wielki brat patrzy, głosił napis. Kelner niewzywany podszedł i napełnił szklankę ginem zwycięstwa, po czym z innej butelki przez rurkę osadzoną w korku strząsnął do środka kilka kropli. Była to sacharyna przyprawiona goździkami, specjalność zakładu. Winston słuchał teleekranu. Chwilowo płynęła z niego muzyka, lecz lada moment mogli nadać specjalny komunikat Ministerstwa Pokoju. Z frontu afrykańskiego nadchodziły wyjątkowo niepokojące wiadomości. Winston zadręczał się nimi od samego rana. Wojska eurazjatyckie, Oceania prowadziła wojnę z Eurazją, Oceania zawsze prowadziła wojnę z Eurazją, posuwały się na południe w przerażającym tempie. Komunikat nadany o 12 nie wymieniał żadnego konkretnego rejonu, lecz walki prawdopodobnie toczyły się już przy ujściu Kongo. Brazzaville i Leopoldville znalazły się w niebezpieczeństwie. Winston nawet bez patrzenia na mapę wiedział, co to oznacza. W grę wchodziła nie tylko utrata Afryki Środkowej. Po raz pierwszy od wybuchu wojny zagrożona była sama Oceania. Gwałtowne uczucie, nie całkiem strachu, raczej dziwnego podniecenia, targnęło Winstonem, po czym znów przygasło. Przestał myśleć o wojnie. Nie umiał skoncentrować się na żadnym temacie dłużej niż przez kilka chwil. Podniósł szklankę i opróżnił ją jednym haustem. Jak zwykle wzdrygnął się z obrzydzenia i zrobiło mu się niedobrze. Smak był ohydny. Goździki i sacharyna same odrażająco mdłe nie mogły zabić przykrej, oleistej woni dżynu. Najgorsze jednak, że ta woń, która roztaczała się wokół niego w dzień i w nocy, kojarzyła mu się nierozerwalnie ze smrodem tych... Nigdy, nawet w myślach, nie wymieniał ich nazwy i na ile mógł, starał się nie przywoływać ich widoku. Były czymś, czego usiłował do końca sobie nie uświadamiać, cieniem przy twarzy, smrodem trzymającym się nozdrzy. Kiedy dżin podszedł mu do gardła, beknął przez sine wargi. George Orwell. Rok 1984. Taśma 10. Koniec ścieżki drugiej.